Jakkolwiek to się może wydać dziwne, to są to sytuacje, które można nazwać cudem. Bywa tak, że dominikanin puka do klasztoru jezuitów, prosząc o możliwość odprawienia rekolekcji. Te rekolekcje u synów świętego Ignacego to przede wszystkim decyzja dotycząca milczenia. Nagle okazuje się, że rezygnujesz z telefonu, który jest przecież nieodłącznym twoim wyposażeniem, nie masz dostępu do komputera. Nagle te wszystkie sprawy, którymi żyjesz, schodzą na plan dalszy. Ludzie, którzy są dla ciebie ważni, dla których coś masz do zrobienia, z którymi coś załatwiasz, oni chcą się spotkać, czegoś oczekują, nagle ich nie ma. Nie masz do nich dostępu. Te ćwiczenia u jezuitów, 8 dni milczenia, to jest jakiś rodzaj symbolu. To jest symbol pustyni. One są po to, żeby wyostrzył się zmysł wiary. A to zawsze przenosi nas gdzieś do wewnątrz. I nagle okazuje się, że jesteś napięty. Że cały czas jesteś tak jak gdyby wielowarstwowy. Że nieustannie coś sobie dokładasz. Sprawy, rozmowy, że tu komuś coś obiecałeś, nie dotrzymałeś słowa, ale zapomniałeś o tym. Tam miałeś gdzieś pojechać, ale też gdzieś to umknęło. Tu do odebrania coś, tam do załatwienia, tu trzeba coś napisać. Tysiące spraw. To trochę jak takie biurko zawalone papierami, takimi stertami papierów i już się pogubiłeś. I nagle ta cisza to wszystko budzi, tak jakby ktoś zdmuchnął te wszystkie papiery z twojego biurka. I widzisz, że jesteś człowiekiem nieuporządkowanym. I widzisz, że nie dotrzymujesz słowa, że w ogóle marnym jesteś człowiekiem, marnym księdzem, że nie dotrzymujesz słowa. Ale ta cisza prowadzi cię dalej, prowadzi cię gdzieś do środka, do ciebie samego. I zaczyna być bardzo intymnie. Ty i Pan Bóg. To jest taki sposób spotkania z Nim, że już w nic się nie możesz przebrać. Nie staniesz przed Nim i nie powiesz, że Panie, jestem zapracowany, mam tyle i tyle rzeczy do zrobienia. Nagle odkrywasz w sobie gdzieś w środku taką absolutną pustkę. Taką absolutną ciszę. Takie milczenie, gdzie te słowa, które wydawały ci się takie ważne, mocne, one już nic nie znaczą. I tam gdzieś rodzi się takie wołanie, Panie przyjdź. Takie wołanie Adwentu. Panie przyjdź i dotknij tej mojej pustki. I dopiero gdzieś tam na twoim osobistym dnie możesz doświadczyć łaski. Doświadczyć tego, o czym opowiadał dzisiaj prorok. Że tam odradza się miłość, że tam gdzieś w twoich wnętrznościach rodzi się okrzyk radości, gdzie widzisz, że Pan Bóg się tobą chce rozweselić. Że On to wszystko widzi, że On to rozumie, że On zna te twoje sprawy, że nie był gdzieś na zewnątrz i że nagle zaczynasz Go słyszeć. I On do ciebie przemawia. To trochę tak, jakbyś dogonił swój własny ogon. Wszystko wraca na swoje miejsce. Może jest to ten rodzaj doświadczenia, o którym opowiadają mędrcy wschodu, mówiąc, że taki adept medytacji przychodzi i mówi, jak patrzę na jezioro, no to widzę jezioro albo nie widzę. Jak patrzę na góry, to widzę góry, jak na drzewo, to widzę drzewo. Mistrz wtedy często mówi, nie widzisz. Potem, kiedy przychodzi czas oświecenia, to drzewo przestaje być drzewem, góra przestaje być tylko górą, jezioro przestaje być jeziorem, a jest czymś więcej. Prowadzi gdzieś dalej. Nagle to wszystko się jakoś ze sobą łączy i zaczyna mówić. Ale wychodzisz z tego doświadczenia i znowu drzewo jest drzewem, góra jest górą, a jezioro jeziorem. Ale ty jesteś już inny. Jakbyś coś złapał. Jakbyś zaczął widzieć mimo wszystko więcej. Jesteś przebudzony. Rekolekcje, każde rekolekcje. To jest taka decyzja na to, że wchodzę gdzieś w głąb, do środka. Ryzykowna decyzja. Ryzykowna dlatego, że mogę zobaczyć rzeczy niemiłe. Mogę zobaczyć rzeczy nieprzyjemne. Sprawy, którymi nie chcę tak naprawdę zaprzątać sobie głowy, bo wydaje mi się, że są za trudne i nie do udźwignięcia. Docierasz też do swoich takich prostych, podstawowych pytań. Po co to wszystko? Jak masz żyć? Jak masz być wierny sobie? Jak masz być wierny innym ludziom czy samemu Bogu? I szukasz odpowiedzi. I oczywiście najprościej to jest tak, że biegniesz szybciutko do jakiegoś mądrego księdza, którego chętnie nazwałbyś kierownikiem duchowym i niech on cię pokieruje. Niech on da ci odpowiedzi na twoje pytania, na twoje poszukiwania i na to wszystko, co masz w sobie, na tę twoją pustkę. A każda pustka jest inna gdzieś tam w środku. Każde pragnienie w sercu jest inne i każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju. I ty pójdziesz do księdza i ksiądz ci powie, zrób tak i tak i będziesz zadowolony. I powierzysz swoje życie w czyjeś ręce. Jakiś kierownik zawsze się znajdzie, który chętnie tobą pokieruje. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie świętego Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii. Pustynia nauczyła go wrażliwości na tajemnicę. Nauczyła go wrażliwości na to, że oto idzie ktoś mocniejszy, ktoś większy niż on. Jan Chrzciciel zachwyca dzisiaj mnie osobiście tym, że jest tak delikatny, że mimo tego, że ma przed sobą tłumy, nie chce ich uwodzić. Mimo tego, że przychodzą do niego z tymi pytaniami, jego odpowiedzi są takie proste. On mówi, pozostań w swoim życiu, pozostań w swoim powołaniu. Po prostu bądź uczciwy. Za mną idzie mocniejszy. Jest jeszcze coś więcej. Jest ktoś większy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Jan wyzwala się z pokusy bycia Bogiem. Wyzwala się z pokusy tego, który Boga zna, który wie i teraz będzie rozdawał swoją mądrość i swoje odpowiedzi. On sam czeka na Pana i żyje w takim napięciu. Warto przypomnieć sobie sytuację, to już jest po chrzcie. Jan jest w więzieniu i Jan posyła swoich uczniów i z pytaniem do Jezusa, czy ty to ty, czy rzeczywiście na ciebie czekaliśmy? To nie jest tak, że Jan jest utkany tylko z wiary i tylko z takiego mocnego czekania adwentowego przekonania, oto idzie Pan. W nim jest pytanie, w nim jest ta delikatność, jest ta wrażliwość na to, co jest większe. I nie chce sobie Pana Boga przywłaszczyć. To, co zobaczyliśmy i co usłyszeliśmy dzisiaj i co objawiło nam Słowo, to takie dwa obrazy spotkania z Panem. Ten pierwszy z proroka Sofoniasza. To jest Bóg, który przychodzi i się Tobą cieszy. Bóg pełen radości. To jest czas Mesjasza. Czas, kiedy Ty jak oblubienica cieszysz się swoim oblubieńcem. Ale to, co mówi i wskazuje Jan, jest obrazem strasznym, bo to idzie ten, który jest mocniejszy i który ma wiejadło w ręku i będzie sądził. Oddzieli plewy od pszenicy. Oddzieli ziarno od tego, co ziarnem nie jest. I to jest czas sądu. Radość, wesołość, taniec oblubienicy i sąd. Jak to ze sobą pogodzić? O czym chce nam powiedzieć dzisiaj Pan Bóg? Może warto pomyśleć, słuchając tego słowa, że Bóg jest inny. że Bóg zawsze jakby wymyka się takiej jednoznaczności, że nie chce się dać uwięzić w jakimś wyobrażeniu o Nim samym. Łatwo by było być chrześcijaninem na wzór radości i tylko mieć taką: Pan jest moją radością, alleluja, ręce wzniesione i do przodu. Ale jest też czas cienia, czas ciemności, czas krzyża. Paradoks tych obrazów, które dzisiaj wskazuje słowo, polega na tym, że Izraelici nie doznali takiej prostej i oczywistej radości, kiedy przyszedł Jezus, kiedy oblubieniec był pomiędzy swoimi. Ich nadzieje zostały zawiedzione, a Jezus zaprosił ich do radości, która miała się okazać o wiele głębsza i dotyczyć zupełnie innych spraw. Tak samo ten sąd okazał się miękki. Chrystus dał się zabić na krzyżu. Umarł na krzyżu, a to przecież to jest moment sądu. I przegrał. Bóg zaskakuje. Zaskakuje tym, że pokazuje siebie samego. Zawsze inaczej. I chyba to czekanie Adwentu, i chciałbym, żeby ten czas tych kilku dni rekolekcji, to było czekanie, w którym Bóg oducza nas Boga. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Oducza nas takiego łatwego myślenia o Bogu. Takiego chwytania Pana Boga za nogi i takiego przywłaszczania sobie Pana Boga. I może wtedy odkryjemy radość. I nie będzie to taka kaznodziejska zbitka, że Adwent to jest czas radosnego oczekiwania i wszyscy tak mielimy to radosne oczekiwanie. Lampki się świecą, choinki już od miesięcy. Chodzimy, robimy zakupy, już prawie pachnie piernikami. Może chodzi o inną radość. O radość, w której Bóg dotyka tego, co w Tobie najgłębsze. Dotyka Twoich najbardziej istotnych pragnień. I czyni Ciebie nowym. To tyle na dzisiaj. Amen.